Ludzie Biblii. Jezus, syn Syracha. Jezus, syn Syracha, jest autorem księgi znanej jako Mądrość Syracha, niegdyś nazywanej także Księgą Eklezjastyka albo Eklezjastykiem. Autor ten przedstawia się sam w przedostatnim rozdziale swej księgi jako Jezus, syn Syracha, syna Eleazara, Jerozolimczyk. Żył, jak z treści tej księgi wynika, na przełomie III i II wieku przed Chrystusem. Przedstawiając bowiem postaci różnych mądrych ludzi, jako ostatniego wymienia Szymona, syna Oniasza, który był arcykapłanem od 220 roku do 195 przed Chrystusem. A zatem księga ta powstała około 190 roku przed Chrystusem i została spisana najprawdopodobniej w Jerozolimie. Jezus ben Syrach był mędrcem i w swojej księdze, jak sam pisze, zawarł naukę rozsądku i wiedzy. Nieco inaczej brzmi ten wiersz autobiograficzny z przedstawieniem się autora w oryginale hebrajskim, poznanym dopiero w naszych czasach. Ten sam autor księgi nosi imię Symeon, syn Jezusa, i jest wnukiem Eleazara, syna Syracha. Pozostańmy jednak przy takim imieniu autora, jakie w tekście greckim wpisał tu jego wnuk i tłumacz, który natomiast swego imienia nam nie przekazał. Zachowany przekład grecki tej księgi poprzedzony jest prologiem napisanym przez tłumacza na język grecki. Tego prologu nie traktuje się jednak jako należącego do właściwego tekstu księgi. Czytamy tam, że ów wnuk autora przybył do Egiptu na stałe w roku 132 przed Chrystusem. Sam wyznaje bowiem, że przybył tam w roku 38 panowania króla Euergetesa, zapewne Ptolemeusza, VII Euergetesa Fiskona. Pisze, że znalazł tam odpis księgi swego dziadka, zawierający nieprzeciętną naukę. I księgę tę postanowił przetłumaczyć na język grecki. Poświęcił na to wiele bezsennych nocy. Apeluje do czytelników, aby jego pracę przyjęli z życzliwością i uwagą, by czytając ją wybaczali mu w tych miejscach, gdzie by się komuś wydawać mogło, że mimo naszej usilnej pracy nad tłumaczeniem nie mógł dobrać odpowiedniego wyrażenia. Tłumacz dobrze wie, że nie mają tej samej mocy słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę. O swoim dziadku, czyli o autorze księgi, pisze, że oddał się pełniejszemu poznaniu prawa, proroków oraz innych ksiąg ojczystych i nabrał w nich doskonałej biegłości. A w końcu Jezus, syn Syracha, sam też zapragnął napisać coś z dziedziny nauki i mądrości, aby ludzie żądni wiedzy sami przez to wszystko się wzbogacili, a jeszcze bardziej, aby coś dodali do niej przez życie zgodne z prawem. Obszerną charakterystykę uczonego w piśmie, zamieszczoną w księdze, możemy potraktować jako refleksję o własnym życiu autora, który przecież był kimś takim, był uczonym w piśmie. Sposób życia uczonego w piśmie przeciwstawia on ludziom zajętym rzemiosłem i innymi pracami wymagającymi uwagi i trudu. Uczony w piśmie zdobywa mądrość w czasie wolnym od zajęć, pisze. I kto ma mniej działania, ten stanie się mądry. Jakże może poświęcić się mądrości ten, kto trzyma pług, kto chlubi się tylko ostrzem włóczni, kto woły pogania i całkowicie zajęty jest ich pracą, a rozmawia tylko o cielętach, serce przykładać będzie do tego, by wyorywać bruzdy, a w czasie nocy bezsennej myśli o paszy dla jałówek. Tak każdy rzemieślnik i artysta, który noce i dnie na pracy przepędza, i ten, co rzeźbi wizerunki na pieczęciach, którego wytrwałość urozmaica kształty rzeźb, serce swe przykłada do tego, by obraz uczynić żywym, a po nocach nie śpi, by wykończyć dzieło. Tak kowal siedzący blisko kowadła pilnie zastanawia się nad pracą z żelaza, wyziewy ognia niszczą jego ciało, a on walczy z żarem pieca, huk młota przytępia jego słuch, a oczy jego są zwrócone tylko na wzorzec przedmiotu, serce swe przykłada do wykończenia robót, a po nocach nie śpi, by dzieło doskonale przyozdobić. Tak garncarz, siedzący przy swej pracy i obracający nogami koło stali, jest pochłonięty troską o swoje dzieło, a cała jego praca to pogoń za ilością. Rękami swymi kształtuje glinę, a nogami pokonuje jej opór. Stara się pilnie, aby wykończyć polewę, a po nocach nie śpi, by piec wyczyścić. Ci wszyscy zaufali swym rękom, każdy z nich jest mądry w swoim zawodzie. Oczywiście te wszystkie zawody są bardzo potrzebne, bo bez nich, jak pisze, miasto nie będzie zbudowane, a gdzie oni zamieszkają, nie odczuwa się niedostatku. Tych jednak do rady ludu nie będzie się szukać, ani na zgromadzeniu nie posunie się na wyższe miejsce, ani nie zasiądą oni na krześle sędziowskim, ani nie będą znać się na prawie przymierza, nie zabłysną ani nauką, ani sądem, ani się nie znajdą między tymi, co układają przypowieści, ale podtrzymują oni odwieczne stworzenie, a modlitwa ich prac dotyczy ich zawodu. Tacy najróżniejsi rzemieślnicy są bardzo potrzebni ludzkiej społeczności, ale oni nie są w stanie zastąpić kogoś, kto poświęca się poszukiwaniu mądrości. Dlatego inaczej żyć się ma z tym, co duszę swoją przykłada do rozważania prawa Boga Najwyższego. I kimś takim był właśnie Jezus, syn Syracha, autor księgi. Badać on będzie mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci prorokom. Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikać będzie w tajniki przypowieści, wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów i zajmować się będzie zagadkami przypowieści. Znakomitością będzie oddawał usługi i pokaże się przed panującymi. Mędrcy służyli na dworach królewskich, doradzali władcom i zajmowali się wykształceniem ich dzieci. Przebiegać będzie ziemię obcych narodów, bo zechce doświadczyć dobra i zła między ludźmi. Postara się pilnie, by od samego ranka zwrócić się do Pana, który go stworzył, i przed Najwyższego zaniesie swą prośbę. Otworzy swe usta w modlitwie i błagać będzie za swoje grzechy. Jeżeli Pan Wielki zechce, napełni go duchem rozumu. On zaś słowa mądrości swej jakby deszcz wyleje i w modlitwie wychwalać go będzie. A więc dla zdobycia mądrości niezbędna jest też modlitwa o to, by Bóg obdarzył nią proszącego. Mędrzec sam pokieruje swoją radą i rozumem nad okrytnymi jego tajemnicami zastanawiać się będzie. Wyłoży swą naukę o umiejętności postępowania i prawem przymierza Pana chlubić się będzie. Wielu chwalić będzie jego rozum i na wieki nie będzie zapomniany. Nie zatrze się pamięć o nim, a imię jego żyć będzie z pokolenia w pokolenie. Mądrość jego opowiadać będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie. Za życia zostawi imię większe niż 1000 innych, które po śmierci jeszcze wyrośnie. Oczywiście chodzi tu o sławę mędrca, która wzrasta w miarę poznawania owoców jego mądrości. Owoce mądrości Jezusa, syna Syracha, poznajemy z jego księgi, w której wychwala przede wszystkim mądrość pochodzącą od Boga. Od takiej pochwały mądrości rozpoczyna swą księgę. Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności, któż może je policzyć? wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość, któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków. Jest jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje siedzący na swoim tronie. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wydał na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co go miłują, hojnie nią obdarzył. Otrzymana od Boga mądrość doskonali człowieka i uświadamia mu, komu wszystko zawdzięcza. Przylgnij do Niego, pisze, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały, bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania. Dlatego, że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia. Mędrzec, to znaczy w tym wypadku nasz autor, Jezus, syn Syracha, zaleca postawę pokorną, unikanie pychy, szacunek dla rodziców i pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie. Przedstawia mądrość w takiej formie, by wszystkich pociągała. Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi. Którzy jej służą, oddają cześć świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie spokojnie. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia. W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy. Następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go i odkryje mu swe tajemnice. Człowiek mądry zdobędzie prawdziwych przyjaciół, a dalej przez kilka rozdziałów mędrzec udziela konkretnych rad dotyczących też konkretnej sytuacji w ludzkim życiu. W 24 rozdziale swej księgi zamieszcza przemówienie mądrości, która przedstawia się jako pierwsze dzieło Boże, towarzyszące Bogu przy stworzeniu innych dzieł Bożych. Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Okrąg nieba sama obeszłam i przechadzałam się po głębi przepaści. Na falach morza, na ziemi całej, w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie. Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć. Szukałam, w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego. Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: w Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. W świętym przybytku, w Jego obecności zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, posiadłości Pana w Jego dziedzictwie. Po kolejnej serii różnych rad autor przedstawia szereg postaci z historii Izraela, ludzi, którzy odznaczali się mądrością. Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Pan sprawił w nich wielką chwałę, wspaniałą swą wielkość od wieków. Jedni panowali w swoich królestwach, byli mężami sławnymi z potęgi, doradcami dzięki swemu rozumowi, którzy się wypowiedzieli w proroctwach. A potem wylicza kolejne postaci, w życiu których pojawiała się szczególna mądrość. Henocha, Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, Mojżesza, Aarona, Jozłego, Samuela, Natana i Dawida, Salomona, Eliasza i Elizeusza, króla Ezechiasza i proroka Izajasza, Jozjasza i proroków Jeremiasza, Ezechiela, tych wreszcie, którzy przewodzili powracającym z niewoli babilońskiej Zorobabela, Jozłego i Nechemiasza. Ostatnim, którego wspomina, jest arcykapłan Szymon i pisze o nim jak o sobie współczesnym. A całą księgę, która jest skrótem nauki moralnej, wydobytej z ksiąg historycznych i prorockich Starego Testamentu, kończy wezwaniem do chwalenia Pana. W pierwszych dziesiątkach lat chrześcijaństwa księga ta, pochodząca od Jezusa, syna Zwiracha, stała się czymś w rodzaju katechizmu, pouczającego wyznawców Chrystusa o zasadach życia moralnego i o potrzebie wierności Bogu. Stąd jej nazwa łacińska Liber Ecclesiasticus, księga kościelna lub po prostu eklezjastyk. Był to pewien rodzaj pierwszego katechizmu chrześcijańskiego, który nie pochodził właściwie od Chrystusa, ale został przejęty od Izraelitów.